Poniedziałek, 30 kwietnia. Baranek Boży. Przeczytaj Ewangelia Jana 1, 29, Objawienie Jana 5, 12, Objawienie Jana 13, 8. Jaki obraz występuje w tych wersetach i jakie jest znaczenie tego wyobrażenia pomagającego nam zrozumieć plan zbawienia? Ewangelia Jana 1, 29. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do Niego, i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Objawienie Jana 5, 12. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Objawienie Jana 13, 8. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Gdy Jan Chrzciciel nazwał Jezusa Barankiem Bożym, niewątpliwie nawiązał do systemu ofiarnego i żydowskiej świątyni. Miał na myśli przyszłą śmierć Chrystusa za grzechy jako jedyne i prawdziwe wypełnienie symboliki wszystkich baranków i innych zwierząt ofiarnych w hebrajskiej służbie świątynnej, które zostały złożone w ofierze za grzech. Cztery Ewangelie, poza wszystkim, czego uczą o Jezusie, ponad wszystko ukazują Go jako Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Ale historia Jezusa i Jego dzieło dla naszego zbawienia nie skończyły się na Ewangeliach, na Jego śmierci i Jego zmartwychwstaniu. Od początku list do Hebrajczyków wskazuje na Chrystusa jako najwyższego kapłana w niebiańskiej świątyni, w której pełni On dzieło oparte na Jego ofierze jako Baranka Bożego. Począwszy od pierwszej wzmianki o Nim w tej roli po wniebowstąpieniu, kolejne rozdziały tego listu raz po raz nawiązują do Jezusa jako najwyższego kapłana. Opis Jego dzieła w niebiańskiej świątyni został najpełniej rozwinięty w list do Hebrajczyków 7, 1-28. Przeczytaj list do Hebrajczyków 7, 1-28. Co autor listu mówi tutaj o Jezusie? List do Hebrajczyków 7, 1-28. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu Abraham, zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę, był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa, dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo opiewa: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi: przysiągł Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przestało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy. Następnie za grzech ludu, uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna Doskonałego na wieki. Choć wersety te są tak głębokie i tak bogate w treść, istotą tego, co zawierają, jest fakt, iż kapłaństwo Jezusa Chrystusa jest nieskończenie lepsze niż kapłaństwo Aarona i jego potomków w ziemskiej świątyni. Zamiast ziemskich kapłanów w ziemskiej świątyni mamy teraz najwyższego kapłana służącego dla nas w świątyni w niebie. Zatem gdy dzisiaj kierujemy nasze oczy ku Jezusowi, możemy postrzegać Go jako naszego najwyższego kapłana w niebiańskiej świątyni.